Stanisław i Hildegarda Sobik to małżonkowie, którzy mieli dwoje dzieci. Mieszkali na Śląsku. W domu nie było kolorowo. Pojawiał się alkohol i przemoc. Oczywiście Hildegarda nie piła, za to Stanisław robił to czasami w takich ilościach, że starczyłoby za dwoje. Jednak nie zawsze tak było. Więc co skłoniło przykładnego i spokojnego męża do zmiany zachowania? Sobikowie mieszkali w sąsiedztwie Teresy Widery. Kobieta miała 160 cm wzrostu, blond włosy i pokaźny biust, co nie umknęło żadnemu mężczyźnie, którego poznała. Była córką górnika i sprzątaczki. Miała 12 rodzeństwa, jednak tam, gdzie się wychowywała, była okropna nędza. Dzieci umierały jedno po drugim. Były zaniedbane, chodziły głodne. Dopadła je pewnie niejedna choroba i tak z licznego potomstwa zostało tylko dwoje, które dożyło dorosłego wieku. Była to właśnie Teresa i jeden z jej braci. W okresie szkolnym zaniedbywała swoje obowiązki. Nie chciała się uczyć, opuszczała lekcje. Jej niechęć była na tyle duża, że nie nauczyła się nawet czytać i pisać. Później zaczęła zarabiać na życie. Pasła krowy jednego z okolicznych gospodarzy. Po pewnym czasie udało jej się znaleźć pracę w hucie Silesia. Wtedy też wyprowadziła się z domu. Długo tam nie pracowała, bo zatrudniła się jako pomoc w restauracji w Rybniku, z której po kilku dniach wyrzucono ją, bo nie wykonywała należycie swoich obowiązków, a do tego przyłapano ją także na kradzieży. Nie stroniła od towarzystwa mężczyzn. Bardzo wcześnie zaczęła współżyć. Można powiedzieć, że jej życie seksualne było bardzo bogate. Chciałoby się powiedzieć, że zmądrzała, kiedy w wieku 20 lat poznała 25 lat starszego Edwarda, który szybko stał się jej mężem. Mężczyzna miał 12 dzieci i Teresa zajmowała się, oczywiście w cudzysłowie, najmłodszymi z nich. Kobieta chciała żyć wygodnie, a taka ilość dzieci raczej nie mieściła się w granicach wygodnego życia. Jej wychowanie polegało na tym, że wyręczała się dziećmi w codziennych pracach. Często też je głodziła, a kiedy życie wyjątkowo już jej doskwierzyło, potrafiła nieraz przyłożyć. Oprócz zabierania dzieciom pieniędzy, żeby mieć na swoje wydatki, zaczęła trudnić się prostytucją. Jej mąż o wszystkim dowiedział się, kiedy Teresa została skazana na 9 miesięcy więzienia za to, że okradła swojego klienta z zegarka i pieniędzy. Chodziły też plotki, że była też zamieszana w jakieś stosunki z bandą siwców. To taka grupa, która przed laty dokonywała wielu napadów z bronią. Lata leciały i dzieci Edwarda zaczęły powoli wyprowadzać się z domu, a ona zaczęła pracę w rybnickiej fabryce maszyn górniczych. O dziwo udało się przepracować jej tam aż 10 lat, ale nie zostawiła po sobie dobrej opinii, bowiem do pracy potrafiła przychodzić pijana. Po pewnym czasie przestała pracować. Nie wiem, czy ją wyrzucili, czy może z innych powodów, ale chora raczej nie była, bo kiedy siedziała w domu, to zapraszała co i rusz do siebie nowych, młodych kochanków. Mimo tego, że jej mąż był sporo od niej starszy, trzymał się całkiem dobrze. Miał 75 lat, ale jego wigor sprawiał, że jak się na niego patrzyło, to stawał się coraz młodszy. Nikt nie spodziewał się, że Edward nagle zachoruje. A 10 listopada 1959 roku nagle poczuł się bardzo źle. Teresa nie wzywała lekarza, chociaż jej mąż wymiotował, miał biegunkę i ogólnie czuł się bardzo słabo. Wieczorem poprosiła Hildegardę, by ta wezwała księdza. Kobieta bardzo się zdziwiła i zasugerowała, żeby najpierw skorzystać z konsultacji lekarza. Teresa jednak zignorowała sugestię i dalej uparcie prosiła o pomoc w sprowadzeniu duchownego. Sobikowa, już nic nie mówiąc, spełniła prośbę sąsiadki. Ksiądz przybył bardzo szybko. Wszyscy zgromadzeni modlili się, a Edwardowi zostało udzielone ostatnie namaszczenie. Ktoś poinformował jego syna, że ojciec jest umierający, dlatego też pojawił się na miejscu i widząc, co się dzieje, wezwał lekarza. Wypytywał, co mogło zaszkodzić ojcu. Na co Teresa odpowiedziała, że to na pewno wino, bo ono zawsze mu szkodziło, a dziś wypił parę szklanek ze swoim kolegą. Mężczyzna kiwnął tylko głową, bo był tak obolały i słaby, że nie miał siły potwierdzić. Teresa nie była zadowolona z wizyty lekarza, bo ten chciał pomóc choremu, a ona starała się to utrudnić. Lekarz zaobserwował u Edwarda słabnące tętno oraz to, że jego ciało ma obniżoną temperaturę. Wykonał mu jakiś zastrzyk, nie wiem co to był za lek, i poprosił Teresę, żeby zagrzała wodę i wlała do termoforu, co miało pomóc w ogrzaniu Edwarda. Teresa się oburzyła i lekceważąco odpowiedziała, że ona nie ma czegoś takiego w domu. Zatem lekarz poprosił, żeby wlała do jakiejkolwiek butelki. Kobieta zmieszana sytuacją stwierdziła, że nie ma w ogóle węgla, żeby napalić w piecu, więc nie ma jak zagrzać wody. Tym razem już nie prosząc o pomoc, lekarz zaczął rozgrzewać Edwarda spirytusem i rozcierał go na jego nogach. Nie przyniosło to żadnego skutku i po pół godziny Edward umiera. Teresa na pogrzebie bardzo płacze. Nie równa się to z tym, nawet kiedy widziała swojego męża, kiedy umierał. Wtedy w ogóle nie wydawała się przejmować tym, co się dzieje. Natomiast na cmentarzu próbowała nawet wskoczyć do wykopanego grobu w momencie, kiedy ciało Edwarda miało za chwilę w nim spocząć. A więc Teresa została wdową. Sobikowa zauważyła natomiast, że jej mąż spędza coraz więcej czasu na pomocy sąsiadce. Wiedziała, że nie może na niego liczyć, bo kiedy wracał od niej, to wyżywał się na niej i na dzieciach. Dlatego Hildegarda sama zajmowała się całym domem. Stanisław chodził do Teresy, gdzie razem pili wódkę. Nie trudno się domyślić, że dochodziło także do czegoś więcej, biorąc pod uwagę jej rozwiązłe życie. Zatem jak 50-letnia kobieta zawróciła w głowie 32-letniemu mężczyźnie? Miała w tym wprawę. Przecież nie od wczoraj spotykała się z innymi facetami. Nikt się nie spodziewał, że Teresie tak się spodoba romans z młodszym sąsiadem, że chciałaby się związać z nim na stałe. Ich zagorzała znajomość tak naprawdę nie zaczęła się po śmierci Edwarda, ale już jakiś czas przed, kiedy sąsiadka zwierzyła mu się, że ma już dosyć życia ze starym mężem. Od słowa do słowa i wylądowali razem w łóżku. Ograniczała ich jedynie obecność Edwarda i Hildegardy, dlatego nie obnosili się tak ze swoim uczuciem. Wydaje mi się, że dla Stanisława nie był to jakiś głęboki związek. Traktował to jako taką okazję do rozrywki, natomiast Teresa zakochała się w nim i chciała się związać na stałe. Przeszkadzał jej jednak w tym mąż, a także żona oraz dzieci swojego kochanka. Wiele razy rozmawiali o tym, że gdyby nie dzieci, to Hildegarda odeszłaby od niego. Teresie przyszedł więc do głowy niecny plan. Chciała otruć swojego męża i dzieci kochanka. Zaczęła o tym wspominać Stanisławowi, ale on myślał, że to takie głupie babskie gadanie i że wyobraźnia zbyt mocno ją ponosi. Z drugiej strony zaczęła też bardzo źle mówić na temat jego żony. Opowiadała, że miała romans z jakimś pielęgniarzem z Rybnika i że to nie są dzieci Stanisława, tylko właśnie tego kochanka. No więc zaczęła podjudzać Sobika przeciwko Sobikowej, no i przyniosło to zamierzony przez nią efekt, bo Stanisław zaczął się nad nimi znęcać, pokazywał też ogromną niechęć do swoich potomków, Stasia i Irenki. Życie toczyło się dalej, Teresa kilka razy powtarzała temat otrucia swojego męża i dzieci Sobików. Wierzyła, że gdy nie będzie już właśnie ich wspólnych dzieci, to Hilda zostawi Stanisława, bo nie będzie miała już powodu, żeby być z nim dalej, no i że będą obydwoje mieli wolną rękę. Mężczyzna oswoił się z myślą, że wydarzy się coś złego. W dniu, kiedy Edward czuł się źle, przyszedł do nich i domyślił się, co się stało, ale nikomu nic nie zgłosił. Wiedział tylko, że niedługo nadejdzie pora też na jego dzieci. Teresa zaczęła realizować uknuty plan. Stanisław nie dopytywał o żadne szczegóły, nie wiedział, czym otruła swojego męża, a także jak to zrobiła. 26 listopada 1959 roku Stanisław miał pójść w sprawie pracy do kopalni Jankowice. Niestety nie udało mu się nic załatwić, dlatego kupił butelkę wódki i poszedł do swojego brata. Tam wypili przyniesiony alkohol, a później kolejną flaszkę postawił jego brat, więc tak naprawdę pili alkohol od rana do późnego popołudnia. Hilda za to wyszykowała dzieci i już przed 6 odprowadziła Stasia do żłobka, a Irenkę do przedszkola. Sama poszła do pracy. Po 14:00, kończąc zmianę, odebrała dzieci i poszła z nimi do domu. Drzwi były jednak zamknięte. Poszła więc do Teresy, bo Stanisław często tam zostawiał klucze do ich mieszkania. Ku zdziwieniu Sobikowej zastała sąsiadkę leżącą w łóżku. Mimo tego, że nie przepadała za nią, zapytała, co się stało i jak się czuje. Padło też pytanie o męża, ale Teresa stwierdziła, że okropnie źle się czuje i nie wie, gdzie jest Stanisław. Poprosiła Sobikową o to, żeby wezwała jej pasierbicę i jakiegoś lekarza. Stwierdziła, że Hilda na czas swojej nieobecności może zostawić dzieci u niej. No więc z niechęcią, ale przystała na jej propozycję i poszła po pomoc dla sąsiadki. Staś i Irenka czuli się bardzo dobrze, nic im nie dolegało, ale jak Hilda wróciła z powrotem po niecałej godzinie, to zaniemiała. Staś leżał i wymiotował, a Irenka ledwo trzymała się na nogach. Lekarz, który przybył do Teresy, stwierdził, że cierpi na rozstrój nerwowy związany z niedawną śmiercią jej męża. Dzieci nie czuły się wtedy jeszcze tak źle, lekarz ich nie oglądał, ale kiedy wyszedł, ich objawy gwałtownie się nasiliły. Pasierbica Teresy stwierdziła, że dzieci powinien jednak obejrzeć lekarz i tak też zrobiły. Przeszły do mieszkania Sobików i zatelefonowały po lekarza. W międzyczasie koło 17:00 wrócił Stanisław, zobaczył całą sytuację i wiedział już, co się dzieje. Powiedział jeszcze, że podniesie Stasia za uszy i rąbnie nim o podłogę i że na pewno mu się poprawi. Lekarz przybył w ciągu pół godziny. Jego oczom ukazał się tragiczny widok. Staś leżał nieruchomo, a na drugim łóżku z bólu wiła się 5-letnia Irenka. Mimo adrenaliny wstrzykniętej przez lekarza prosto w serce Stasia nie udało się go uratować, dlatego też przystąpił do ratowania Irenki, którą wsadził do swojego samochodu i zawiózł do szpitala. Jego uwadze nie umknęło dziwne zachowanie ojca. Siedział spokojnie, nie ingerował w działania lekarza, nie dopytywał, a na jego twarzy można było dostrzec nawet niewielki uśmiech. Do tego powtarzał cały czas zdanie: dobrze, że nie było mnie w domu, bo wszystko byłoby na mnie. Lekarz po wszystkim postanowił zawiadomić milicję i już po godzinie w mieszkaniu Sobików pojawił się prokurator wraz z funkcjonariuszami. Zastali tam Hildę płaczącą przy ciele swojego synka oraz Stanisława, który był nad wyraz w dobrym humorze. No więc sytuacja była trudna, bo wypytując domowników o to, co się stało, praktycznie nic się nie dowiedzieli. Ojciec Stasia i Irenki cały czas powtarzał, że cieszy się, że nie było go w domu, przynajmniej nie będą go o nic oskarżać, a matka z kolei mówiła, że nic nie wie i nie rozumie, co się właśnie wydarzyło. Postanowili więc zapytać sąsiadkę, Teresę Wider, która od razu rzuciła podejrzenia, że dzieci zostały celowo otrute, bo słyszała, że Hilda była ze Stanisławem tylko ze względu na dzieci, bo tak to już dawno by od niego odeszła i wróciła do swoich rodziców. No więc funkcjonariusze zaczęli bardziej przyglądać się Sobikom, zaczęli od Stanisława i praktycznie od razu na jaw wyszło, że lubuje się w alkoholu, a także ma kochankę. Okazała się nią sąsiadka, którą przesłuchali w pierwszej kolejności. Na drugi ogień trafiła Teresa. Jej przeszłość nie była tajemnicą, dlatego też znalazła się pod obserwacją milicji. Stanisława aresztowano, a kiedy wsiadał do samochodu, zapytał radośnie: a co to? Na wesele jedziemy? Jest to co najmniej nie na miejscu, biorąc pod uwagę, że jedno z jego dzieci nie żyje, a drugie walczy o życie. Dopiero po 48 godzinach przesiedzianych w celi jego mina zrzedła i postanowił opowiedzieć o wszystkim, o planach Teresy i o śmierci jej męża. W związku z tym ona też została aresztowana, a w jej mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, które niestety nic nie wykazało. Nie znaleziono nic, czym można byłoby kogoś otruć. Sekcja zwłok Stasia potwierdziła, że z pewnością został otruty. Jednak specjaliści nie byli w stanie określić, co to była za substancja, bo objawy i spustoszenie, jakie zrobiła w organizmie, nie pasowało do żadnych znanych i dostępnych trucizn. Irenkę na szczęście udało się uratować, ale niewiele brakowało, by też podzieliła los brata. Po porównaniu objawów dzieci z objawami Edwarda przed śmiercią, lekarze stwierdzili, że musiał być otruty tym samym, co Staś i Irenka. Teresa próbowała oddalić od siebie podejrzenia. Wypierała się romansu z sąsiadem. Chciała też jego wmieszać w śmierć męża, a nawet zrzucić na niego całą winę. Mówiła też, że widziała, jak Sobikowa już raz chciała otruć dzieci, dając im cukierki obtoczone w jakimś białym proszku. I tutaj funkcjonariusze podłapali, że substancja, jaką zostały otrute dzieci, nie była żadnym płynem, tylko proszkiem. Nie wiem do końca, jak zidentyfikowali konkretną truciznę, nie wiem, jaką drogą się to odbyło, ale okazało się, że to sól sodowa, której używa się w przemyśle do fluorowania wody czy jako środek owadobójczy. Jej smak jest lekko kwaskowaty i cierpki, co zgadzałoby się później z zeznaniami Irenki, która opowiedziała o tym, co się działo pod nieobecność jej mamy. Prokurator, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, postanowił oskarżyć obydwoje zatrzymanych. Ich proces odbył się w czerwcu 1960 roku. Sala sądowa była pełna, a podczas rozprawy padało wiele niecenzuralnych słów, które skierowane były do oskarżonych. Irenka zdążyła dopiero co opuścić szpital, a musiała opowiadać o tym, co się wtedy wydarzyło. A więc według jej relacji, zaraz po tym, kiedy ich mama wyszła, Teresa poczuła się lepiej i postanowiła przygotować dla dzieci jajka i herbatę. Jajko im bardzo smakowało, ale herbata miała gorzki smak, dlatego nie chciały jej dopić. Teresa zaczęła więc je straszyć nawet z świętym Mikołajem, że ten zamiast przynieść im prezenty, to zabierze ich do siebie, jeśli jej nie wypiją. Dzieci się wystraszyły. I Staś wypił wszystko, a Irenka odrobinę zostawiła. Zaraz potem rozbolały ich brzuchy i zaczęły wymiotować. Zanim wydano jakikolwiek wyrok, poddano ich obserwacji psychiatrycznej. Teresa próbowała udawać choroby umysłowe, a także zaburzenia psychiczne. Twierdziła, że Boże Narodzenie jest w październiku, że ma 12 palców u ręki, myliła kolejność dni tygodnia. Ciągle powtarzała, że jest niewinna i że zrobili to Sobikowie. Lekarze zauważyli symulację i napisali o tym w rozpoznaniu. Nie stwierdzono u nich żadnych nieprawidłowości. 28 czerwca 1960 roku obydwoje zostali skazani na śmierć. Wyrok został wykonany. Kochani, na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.